Będziemy dzisiaj mówić o tym, jak Bóg sądzi, ale zaczniemy od sądzenia ludu swojego. To też ma konkretny sens, ponieważ zobaczycie w Piśmie, że Słowo Boże jasno pokazuje, że Bóg na ziemi najpierw będzie sądził swój lud. I chciałbym, żebyśmy na to zwrócili uwagę, ponieważ ten sąd cały czas się dokonuje, tak naprawdę, on już trwa, ale on będzie miał różne natężenia, a apogeum będzie, kiedy staniemy przed Chrystusem. Więc musimy zobaczyć, że Bóg sądzi swój lud, a później jest sąd nad pozostałą ludzkością. I jak to wszystko razem połączymy, zobaczymy, że są różne fazy sądu. Biblia mówi o różnych sądach, ale generalnie to wszystko jest, można powiedzieć, jeden sąd, byśmy to podłączyli, pod jeden sąd nad narodami albo jeden sąd nad Kościołem. I jeżeli spojrzymy na tą stronę pozytywną teraz, to zobaczycie, że sąd nad Kościołem rzeczywiście jest czymś bardzo dobrym dla nas. Oczywiście dla tych, którzy szukają Jego imienia. Bo ci, którzy mają jakby blokadę i nie chcą zbliżyć się do Boga, ale uczestniczą w systemie jakimś religijnym, twierdząc, że oni mają wiarę albo wierzą i oni są w prawdzie, podczas gdy Bóg widzi to inaczej, ci ludzie mają rzeczywiście problem i oni będą podpadać pod ten sąd, który zaraz tutaj będziemy mówili, ten sąd negatywny, jeżeli mówimy o ludziach, którzy jedno mówią, a drugie czynią. Czyli mówiąc krótko, jestem niby wierzący albo święty, jednak grzeszę w swoim życiu. Otóż przyjrzymy się teraz tym sądom i ten pierwszy sąd specjalnie na początek bierzemy nad Kościołem. Bierzemy jako sąd taki pozytywny dla nas. Żebyśmy rozumieli, że kiedy te sądy nadchodzą, to Kościół posiada ochronę. Od razu to chcę zaznaczyć. Będziemy jeszcze na pewno wielokrotnie o tych rzeczach mówić, bo wchodzimy w ogóle w czas intensywnych sądów Bożych, które będą nasilać się, one się już dzieją. Na przykład to, co teraz jest ta pandemia, to nic innego jak forma sądu. Ale to już dotyczy wszystkich globalnie, czyli Kościoła i oczywiście ludzi, którzy żyją na tej ziemi. Mają te sądy zbliżyć człowieka do Boga. Jest popularne powiedzenie, jak trwoga do Boga. I to rzeczywiście działa, że wielu ludzi, kiedy zostaną przyciśnięci w życiu, czy przez choroby, czy zagrożenia, przez lęki, przez finanse i inne sytuacje życiowe, to może spowodować ich poszukiwanie Boga. I wiemy proroczo, że ten czas właśnie takim czasem też jest. To jest jeden z tych sądów właśnie. Teraz pokażę wam w Słowie Bożym, na czym polegają sądy Boże odnośnie ludzi Boga. Zresztą tu będziemy równolegle widzieli ludzi też ze świata, bo to nie da się całkowicie tego wyciąć, dlatego będziecie widzieli te dwie grupy ciągle się gdzieś tu pojawiające. Ale skupimy się na sądach nad Kościołem. Więc najpierw przeczytam z 1 Piotra, 4 rozdział, od wersetu 12 będziemy czytać do 18. Umiłowani, nie dziwcie się tej próbie ognia, która was doświadcza, jakby was spotkało coś niezwyczajnego, czy niezwykłego inaczej. Ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Ja tu się krótko zatrzymam przy tym wersecie i chciałem na jedno zwrócić uwagę. My mieliśmy całe nauczanie kilkugodzinne na temat sens cierpienia w Chrystusie. Zachęcam od razu słuchaczy do tego, żeby do tego wrócić. Jest tu wyraźnie powiedziane, mamy się cieszyć, cieszyć jest tu powiedziane, im bardziej jesteśmy uczestnikami cierpień Chrystusowych, bo one będą się wzmagać w momencie, kiedy nieprawość na świecie rośnie, a my idziemy coraz szybciej w kierunku apogeum nieprawości z jednej strony i z drugiej strony będzie apogeum świętości. I my, Bogu dzięki, wiem, stoimy po tej stronie właściwej dzisiaj, chcemy Boga, ale Biblia mówi, że musimy dotrwać. To, że dzisiaj stoimy, w porządku. Ale Biblia jasno mówi w Mateuszu 24 rozdziale, że miłość wielu oziębnie. Czyli kto dziś chodzi w miłości, wcale nie jest powiedziane, jeśli nie będzie czuwał, nie będzie blisko Boga. Mieliśmy też nauczanie o czujności. Jeżeli nie będzie czuwał, a tu o jakie czuwanie chodzi? O bliskość z Bogiem. O tym tu jest mowa. Jeżeli nie będziemy czuwać, może się okazać, że zaczniemy się oddalać od Boga. Czyli jeżeli nie będę pielęgnował intymności z Bogiem, jeśli zacznę kochać różne rzeczy ze świata, będą dla mnie miały ważniejsze znaczenie, jak przebywanie z Bogiem, jak słuchanie Jego głosu, jak poddawanie się Duchowi Świętemu w najmniejszych rzeczach. Po prostu życie z Bogiem jako z naszym oblubieńcem. I w tym momencie nie istnieje, tak? Jeżeli świat jest lepszy, jeżeli ja na wszystko zwracam uwagę, ale zapominam o nim, żeby z nim być. I sens chrześcijaństwa, mianowicie chodzenie z nim w jedności, w kompletnym połączeniu, nie ma tego. Więc właśnie o to chodzi, żeby pielęgnować tą relację. Chodzi o to, żeby być blisko Boga i rozwijać to głębiej i głębiej. Ja jestem przekonany, że wielu ludzi, chrześcijan, którzy przekroczą pewną linię, trudno mi określić, gdzie ona jest, ale wierzę, że coś takiego jest, że jeżeli szukasz Boga, dochodzisz do miejsca takiego poznania Boga, że wiesz, że Go nie opuścisz. Nie wiem, gdzie ona jest, jak to określić nawet dla nas, ale wiem, że coś takiego jest. Podobnie jak jest mowa o Ezawie, który chciał niby nawrócenia, to jednak nie uzyskał go. Dlaczego? Dlatego, że to nie było szczere. To jest podobnie jak pięć panien głupich przed samym przyjściem Pana Jezusa nie wejdzie na ucztę baranka. Dlaczego? Dlatego, że one były w złej postawie, one nie miały relacji z Bogiem, one nie były blisko. I kiedy był czas na szukanie, one go nie szukały tak jak trzeba. Tej relacji nie zbudowały. I później je to zaskoczyło ostatecznie. Nie były przygotowane. Tak więc mamy się cieszyć z tego, o ile jesteśmy uczestnikami cierpień Chrystusowych. I dalej przeczytam. Werset 13 to był. Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Więc jeżeli teraz my cierpimy dla Chrystusa, to po drugiej stronie będziemy jeszcze bardziej się cieszyć z tego, co Bóg dla nas ma. Jako dowód też i uznanie dla naszej miłości i wytrwałości przy Chrystusie. Bo cierpienia muszą być. Im więcej zła jest, oczywiście będziesz bardziej cierpiał, bo zawsze się bardziej opierasz temu złu. A z drugiej strony będziesz coraz bardziej atakowany przez ludzi z pracy, przez ludzi na ulicy, przez ludzi w sklepie, jakkolwiek, przez duchy. Będziesz atakowany i ty będziesz musiał się temu oprzeć. I więcej, i ty, głosząc Ewangelię, możesz doświadczyć właśnie odrzucenia coraz mocniejszego. I werset 14. Szczęśliwi jesteście albo błogosławieni, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa. Tutaj jest mowa o tym, że w sferze niewidzialnej duchy, One doskonale wiedzą, jeżeli ty jesteś z Bogiem i Duch chwały, święty, jest w tobie i spoczywa. Te demony, one to widzą. Dlatego ludzie się nakręcają przeciwko tobie, bo oni są pod wpływem złych duchów, jak jest napisane w liście do Efezjan w 2 rozdziale na początku. Ludzie ze świata, zbuntowani, jeszcze nie znający Boga, oni się nakręcają i nawet nie wiedzą dlaczego. A tak naprawdę to duchy, które na nich działają albo przez nich działają, złe duchy, widzą ciebie. I dlatego się nakręcają, by przeciwko tobie występować. I wtedy czujesz większe uderzenia, większe sprzeciwy. Właśnie dlatego, że duch chwały na tobie spoczywa. Nikt jednak z was, werset 15, niech nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako nadzorca obcych dóbr, czyli złodziej, tak? Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. Więc zwróćmy uwagę, tu jest mowa, że nikt jednak z was niech nie cierpi niewłaściwie. To znaczy jest możliwość, to co powiedziała na wstępie, odpaść. I tutaj Piotr mówi do wierzących, do Kościoła. On mówi do wierzących, nikt z was. Więc wyraźnie jest mowa, że może się tak stać. Inaczej by tego nie pisał. Dlatego, jakby widzimy, są dwie możliwości cierpienia. Cierpienie prawidłowe, które wynika z tego, że Boży Duch na tobie spoczywa i ty chodzisz drogami pańskimi, wychwalasz Jego imię we wszystkim, co cię spotyka i służysz Mu szczerze. I dlatego diabeł cię po prostu nie lubi. Dlatego doświadczasz przeciwności i prześladowań. I tego się nie powinieneś w ogóle dziwić, wiedząc choćby z tych nauk czy poprzednich, że tak jest. Przyjąć to na klatę, jak to mówimy, i cieszyć się. Bo Biblia mówi, ty nie masz płakać, kiedy cię leją. Napisane? Tak. Co masz robić? Cieszyć się. I tego się trzeba uczyć. Dlaczego? Bo ty musisz widzieć nagrodę. Ty musisz widzieć nagrodę, która jest dla ciebie. Ona jest przed tobą. To musisz widzieć oczami wiary. Obietnice Boże masz. Dlatego kiedy coś ci się dzieje, a jesteś człowiekiem wiary i Słowa Bożego, bo jeżeli jesteś wiary, to musisz być człowiekiem Słowa. Bo wiara pochodzi ze Słowa. Więc jeżeli jesteś człowiekiem wiary, powinieneś przyjmować te cierpienia z radością na ustach. To jest tajemnica właśnie, bo w ciele Chrystusa na początku, jak wzrastamy, to jest dużo sprzeciwu często w Kościele. Gdzieś ludzie czują się zranieni, bracia, siostry, świeżi wierze. Często reagują bardzo emocjonalnie. Są tego typu właśnie reakcje, które nie są właściwe, nieuświęcone mówiąc krótko. One są właściwe, normalne można by rzec, bo oni jeszcze się uświęcają. Ale w sensie bycia długoletnim chrześcijaninem, to zobaczcie, to już stajemy się ludźmi, którzy nie reagują na to wszystko, ale odwrotnie się dzieje. Obrywasz, a ty Bogu to zanosisz, się cieszysz. I ludzie tego nie rozumieją, twoich reakcji. Że ty nie masz żadnej zadry, że ty nie masz pretensji. Oni nie rozumieją, oni myślą, że musisz mieć coś w sercu. I tak jest w Kościele u nas, kiedy ludzie świezi przychodzą i oni myślą, że jak cię zranią, to od razu ty musisz w sercu nosić coś. Nie musisz. Wprost przeciwnie. Ty możesz się radować z tego, bo wiesz, że ten brat czy siostra nawet nie wiedział, że był pod wpływem jeszcze ducha. Po prostu innego. I dlatego zrobił to czy tamto, powiedział to czy tamto i to wyglądało, jakby cię ktoś uderzył. Prawdopodobnie też tak było. To było uderzenie, ale od czego my mamy zbroję Bożą, tak? Od czego? No właśnie od tego, żeby ciebie nie bolało, żeby poszło na zbroję. To jest właśnie to. I prawdziwi wierzący, którzy już znają Boga, są dłużej, oni wiedzą, że wszelkie prześladowania, wszelkie cierpienia, które są, to jest na chwałę Boga i ty wiesz, że dla ciebie gotowana jest nagroda. Dlatego patrząc na drugą stronę, ty się cieszysz i radujesz, oddając Bogu chwałę za to, co ci uczyniono, bo ty chciałeś sprawiedliwej rzeczy, a ciebie posądzono o niesprawiedliwość. I dlatego oddajesz Bogu chwałę, ciesząc się i radując, wiedząc, co ciebie czeka po drugiej stronie. To, co przed chwilą przeczytaliśmy. Ale jest też druga możliwość, cierpienie, i to w ciele Chrystusa, właśnie w sposób niesprawiedliwy. Że rzeczywiście jacyś chrześcijanie zaczęli grzeszyć. Jak ja kiedyś czytałem w listach, na przykład zwrot, kto kradł, niech już nie kradnie. Ja sobie myślałem, no co to jest? Jak to jest możliwe? Że można kraść, będąc chrześcijaninem? No przecież to jest list skierowany do chrześcijan. Ja mówię, no jak to, tak, nie kradnij? Kto kradł, niech nie kradnie, to znaczy, co mógłby jeszcze kraść? I to były takie moje pierwsze spojrzenia, bo mi się wydawało, że no nie, to jest niemożliwe. Jak jesteś wierzący, no to absolutnie nie możesz kraść. No ale Paweł mówi, kto kradł, niech nie kradnie. A więc powoli zacząłem rozumieć, że no niestety, ale można powrócić do grzechów i o tym właśnie list Piotra mówi. Albo można z drugiej strony nie wyjść jeszcze z tych grzechów. Jeżeli nie będę wychodził, może być tak, że one z nasileniem jeszcze większym rozwiną się. I może to powodować odpadnięcie od Chrystusa. Dlatego Pismo Święte jest spójne. Zresztą cały temat zobaczycie, będziemy pokazywać od pierwszej okładki do końca, że wszędzie tak samo Bóg działa. Jest to spójne. Więc są dwa rodzaje cierpienia. To właściwe na skutek Twojej sprawiedliwości i niewłaściwe. Tutaj jest to wymienione niewłaściwe. Ja to przeczytam jeszcze raz. Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca, mocne, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako nadzorca obcych dóbr. Jeżeli zaś jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. I teraz werset 17 dla nas w temacie. Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Boga? A jeżeli sprawiedliwy z wysiłkiem daje się zbawić, to jest werset 18, gdzie pokaże się bezbożny grzesznik? Zwróćmy uwagę. Tu jest wyraźnie mowa o tym, że wierzący dochodzą, bo się dają zbawiać. To jest ich wola. Oni wołają do Boga, a Bóg ma dla nich zbawienie. Dlatego oni kroczą w zbawieniu. Oni wiedzą, że są zbawieni przez wiarę. Oni to mają, posiadają, ale oni je sprawują do końca. Czyli trwają w tym, co właściwe, w Chrystusie. I trwając w Chrystusie, nie posiadają lęków. Oni wiedzą, że są po właściwej stronie i mają swój pokój. Ale istnieje możliwość, niestety, pokochania grzechu. Jak też wiemy dobrze, nawet już doświadczaliśmy jako wierzący, czy widzieliśmy pewne sytuacje wśród braci czy sióstr, które nie były uświęcone. Wiemy dobrze, o czym mówimy. I wiemy, że to może spowodować poważne konsekwencje w życiu tych ludzi. Ale jest powiedziane, że każdy, kto już poznał Boga, kto poznał Boga, powinien się dać zbawiać. To jest Jego wola. Ty nie jesteś odpowiedzialny za to, że ktoś nie chce się dać zbawiać. Albo ktoś przyjął Chrystusa i mówi, aleluja, Pan jest ze mną i zaczyna grzeszyć, twierdząc, że jest z łaski zbawiony i mu to już nic się nie stanie, on nie może stracić zbawienia, bo jest nowym stworzeniem. Niektórzy tak mówią. Ale to zaprzecza choćby tym wersetom i innym. Więc zobaczmy, że trzeba sprawować zbawienie, trzeba dawać się zbawiać. Tu jest wskazówka, że sąd zaczyna się od domu Bożego i Bóg będzie doprowadzał ludzkość wierzącą i niewierzącą do miejsca z jednej strony oczyszczania tych sprawiedliwych, ale z drugiej strony będzie sąd nad tymi, którzy nie chcą Boga. Czyli Ewangelia będzie znana niedługo już po całej ziemi. Ona już jest prawie znana, ale wiadomo, nowi się ciągle rodzą, nie jest zgłoszony jak należy, więc potrzeba, żeby Kościół dziś powstał w tym czasie i zaczął prawdziwie świecić w namaszczeniu Bożym. Żeby światło zabłysło. Żeby ludzie wiedzieli, że już słyszeli Ewangelię na świadectwo. I wtedy nadejdzie koniec. Więc jest czas przygotowywania Kościoła. My jesteśmy przygotowywani na większe rzeczy i to, jak widzimy, jak wiemy, w ostatnich miesiącach rozmawiamy z różnymi braćmi, siostrami z Kościoła w Polsce i widzimy, że to wszystko się dzieje na naszych oczach. Powstają grupki płonące dla Boga, chrześcijan. A Bóg nie ma problemu z ilościami. W sensie niektórzy myślą, że Kościół musi być wielki, żeby Bóg go użył. To jest kompletnie sprzeczne z Pismem Świętym. Pismo Święte mówi, że Bóg może wszystko. On może jedną osobę, przykładowo Eliasz, użyć, żeby przyprowadzić naród do Boga. Bóg może wszystko. I bardzo ważne, żeby Kościół to zrozumiał, bo on zaczyna brać sobie chwałę, która nie jemu należna jest, tylko Bogu. Żebyśmy widzieli Boga, jeżeli nam daje łaskę wiary i współuczestniczenia w dziele, to powinniśmy to przyjmować z radością i z dziękczynieniem, że nas chce użyć. Musimy inaczej myśleć o Kościele. Okej, a więc jest tutaj mowa w wersecie 18, jeżeli sprawiedliwy z wysiłkiem jest zbawiany, albo daje się zbawiać, tam było, gdzie pokaże się bezbożny i grzesznik? Dobre pytanie. I to pokazuje świętego Boga. I dzisiaj my jako Kościół, my musimy pokazywać Boga świętego, bo poznanie jest życiodajne. Wielu ludzi, którzy mówią, że wierzą, nie widzą w sposób właściwy Boga, który nie pozwoli z siebie szydzić. On jest święty i do Niego zbliżający się powinni odpowiednią postawę mieć. To nie jest tak, że ktoś sobie twierdzi, że wierzy. Pytanie jest, czy Bóg uznaje twoją wiarę za prawdziwą. To jest ważniejsze pytanie. A nie, że czasami jest tak w niektórych kościołach czy instytucjach kościelnych jakkolwiek, że mówi się z pewnego rodzaju pewnością, tak, ja jestem wierzący. Pytanie jest z drugą strony, czy Bóg uznaje ciebie, że ty wierzysz, czy on cię uznaje, że ty jesteś w miejscu prawidłowym kandydatem do osiągnięcia zbawienia? Czy nim jesteś? Tutaj wymaga to od nas ogromnej bojaźni przed Bogiem. Żebyśmy przyjęli wszystko, co on ma, jeżeli chodzi o słowo, poprzez objawienie, żeby móc przyjąć właściwą postawę i mieć pewność tego, gdzie my zmierzamy. Bo do tego jesteśmy powołani. My jesteśmy powołani nie do powątpiewania. My mamy mieć jasność, w którym miejscu stoimy w duchu. Musimy wiedzieć, że Bóg jest naszym Bogiem. Musimy wiedzieć, że jesteśmy zbawieni. I to nie tylko, bo mi ktoś mówi i do mojej głowy mi wrzuca, jesteś zbawiony, tylko ja to wiem od wewnątrz. Od Boga mam świadectwo. Od Ducha Świętego, który mówi, jesteś moim synem, jesteś moim dzieckiem. To Duch Święty poświadcza, zgodnie z Rzymian 8. To Duch Święty poświadcza, że jesteś zbawiony, że jesteś synem, że jesteś dzieckiem, a nie człowiek. I tutaj widzicie, wchodzimy w miejsce ogromnej bojaźni przed Bogiem, że ludzie coś robią, my coś robimy. Bóg zostawił słowo i wyjechał, jak mieliśmy w przypowieściach Mateusza 24 czy Łukasza 12. Bóg zostawił swoje słowo i wyjechał, ale wróci i będzie nas rozliczał. I teraz jest pytanie, jak będziemy zarządzać tym, co jest nam dane. Jak bardzo pragniemy, jak bardzo jesteśmy głodni. I od tego, jak bardzo jesteśmy głodni, też tą pozycję osiągniemy właściwą. Dlatego pierwszy punkt jest najważniejszy. Wiedzieć, że chodzę z Nim. Ja muszę być pewny, ja chodzę z Nim. I to uzyskujemy przez świadectwo Ducha Świętego, który w nas jest. To świadectwo jest decydujące. Druga rzecz to jest to, że bracia i siostry w Kościele, po owocach twoich życia, tego co mówisz, co czynisz, widzą, że jesteś rzeczywiście w pozycji zbawienia, że robisz dobre czyny, że wypowiadasz się w sposób właściwy, mówiąc krótko, nie grzeszysz ustami i czynami w swoim życiu. Spójrzmy na 1 Jana, 5 rozdział i werset 18. Wiemy, że każdy zrodzony z Boga nie grzeszy. Dlatego powiedziałem, że właśnie człowiek, który jest Boga, albo twierdzi, że jest Boga, musi być poświadczony w Kościele przez czyny Boga. Więc jeżeli jest z Boga, jego życie musi reprezentować Boga. Jeżeli jest z Niego zrodzony, musi pokazywać swoim życiem Boga. Bardzo proste. Nawet w sferze naturalnej syn często jest podobny do ojca według ciała. W sferze duchowej dokładnie jest ten sam wymiar. Po prostu jesteś podobny do swego Boga. A pierwszą cechą, która cię wyróżnia, pierwszą jest to, że ty nie grzeszysz. No Bóg nie grzeszy. Jeżeli jesteś z Boga, to jak możesz jeszcze grzeszyć? I to jest dowód, owoc zwykły, prosty, o którym Pan Jezus nas uczył, jak rozpoznawać, że jeden mówi wierzy, a na przykład jest w grzechu. A co czytamy w 1 Jana, 5 rozdział 18? Wiemy, że każdy, powtórzę, każdy zrodzony z Boga nie grzeszy. Po prostu nie. Punkt. I to każdy. Po tym poznajemy. Jeżeli ktoś jest z Boga zrodzony, powinien nie grzeszyć. Jest to napisane. Lecz kto się narodził z Boga, strzeże siebie. No właśnie, o tym mówimy. Pilnujesz swego wnętrza, bo ty kochasz Boga. Twoja miłość odpowiada na Jego wołanie. Ty chcesz przebywać z Nim. Ty chcesz Go znać. Ty chcesz z Nim mieć relację intymną. Spędza z Nim czas. Dlaczego? Bo słyszysz Jego głos. On ciebie woła. Szukaj mnie. I pozwala tobie siebie znaleźć, według słowa. Pozwala tobie siebie znaleźć. Dlatego ty go już znasz. Jeżeli narodziłeś się na nowo, ty go już znasz. Ale on nadal mówi, szukaj mnie. Dlaczego? Bo zawsze jest więcej. I nie tylko chodzi, by go znać, ale też znać, co on robi aktualnie. Gdzie cię posyła? Co chce przez ciebie uczynić? Więc całe spektrum chodzenia bliskości z Bogiem. Dlatego Pismo Święte mówi, że my chodzimy w Nim. W Nim albo z Nim. To jest nierozłączność. To się już zaczęło i nigdy nie skończy. My chodzimy z Bogiem. To jest pasjonująca podróż przez życie, która trwa do wieczności. On już jest z nami i ty po prostu coraz lepiej go znasz, tylko tym różni się dzień dzisiejszy od jutrzejszego, że jutro będziesz jeszcze bardziej go znał. A ta znajomość, ten wyraz też używany jest w sferze seksualnej. Poznać kogoś, to znaczy być blisko tej osoby w sferze seksualnej. I to dokładnie o to chodzi. Ten sam wyraz jest używany, że go znasz. Dlatego jesteś jego przyjacielem, jesteś jego dzieckiem, jesteś synem, jesteś córką. On się przyznaje do tego, że jesteś. I dlatego ty o tym wiesz. I to jest ta grupa, która strzeże siebie. To nie są ci, którzy wracają do grzechu, chrześcijanie. Albo ci, którzy nie oczyścili się z dawnych grzechów. Albo ci, którzy po prostu na skutek zła, które jest na świecie, skręcają w kierunku grzechu. Skuszeni. Nie, ta grupa trwa w tej relacji. I ta grupa jest chroniona. Przeczytajmy jeszcze raz. Werset 18. Wiemy, że każdy zrodzony z Boga nie grzeszy, lecz kto się narodził z Boga, strzeże siebie, to już powiedzieliśmy. I teraz, a zły go nie dotyka. A zły go nie dotyka. To jest bardzo ważne. Bo czasami jak wzrastamy w Bogu, to pewne wersety dla nas trochę dziwnie wyglądają. Jak to jest możliwe? No przecież tam słyszałem jakieś choroby, tam słyszałem, co się dzieje, tam jakieś historie dzieją się. Wygląda jak gdyby Bóg kogoś opuścił, albo jak czasami oceniamy, to może zgrzeszył i tak dalej, bo się dziwne rzeczy dzieją. A tu jest mowa wyraźnie, zły go nie dotyka. Czy to jest możliwe w ogóle? Czy się ktoś nie pomylił w Słowie Bożym? Będziemy to roztrząsać. I zobaczymy, że Słowo Boże jest spójne od początku do końca i jest prawdą. Jeżeli czegoś nie rozumie w Słowie Bożym, to tylko dlatego, że jeszcze nie otrzymałem objawienia. Jeszcze nie otrzymałem objawienia. Dlatego często jest tak, że niektórzy się troszkę burzą, może nawet na Pana Boga, albo mówią, że coś jest nie tak w Piśmie Świętym, albo szukają dziwnych rzeczy, kuszeni do tego, zamiast czekać i prosić Boga o objawienie. Pismo Święte da odpowiedzi. Bóg da nam odpowiedzi w swoim czasie. Jest napisane, że zły osoby narodzonej z Boga nie dotyka. Nie może jej dotknąć. I to jest bardzo ważne. Dlaczego? No bo zaczęło się, werset 18, bo nie grzeszy. Czyli już widzimy połączenie, tak? Między grzechem a dotykaniem. Jeżeli ktoś grzeszy, mówiąc, że wierzy, nic dziwnego, że często dzieją się dziwne rzeczy. To jest pierwsza rzecz. Bardzo ważne. Ale nie zawsze od razu widać, że coś zrobiłem złego, że od razu się coś dzieje. Niekoniecznie. Od razu. Czasami może się dziać potem. Dlatego należy jako chrześcijanin dbać o czystość serca. I zawsze szybko wyjść z tego grzechu. Duch Święty od razu nam pokazuje, jak zgrzeszymy, bo się może zdarzyć, że zgrzeszymy. Tu jest mowa w 1 Jana 5,18. Jest mowa o narodzonym z Boga, że nie grzeszy, ale nie o tym, że w ogóle nie zgrzeszy. Tylko jest mowa o postawie, że on nienawidzi grzechów, że on nie chce grzeszyć, że on sprzeciwia się wszelkiemu grzechowi u siebie czy u kogoś innego. To jest postawa, natomiast to nie znaczy, że nie będziesz miał w ogóle grzechu. To jest różnica. Może się zdarzyć przez nieuwagę, pod wpływem różnych okoliczności, że jednak zgrzeszyłeś, ale w miarę upływu czasu, jeżeli trwasz w Bogu, będzie to coraz rzadziej się u ciebie zdarzało. coraz rzadziej. I teraz uwaga, najważniejsza i dobra nowina. Otóż Jezus wziął wszystkie nasze grzechy na siebie, zapłacił za nie. Dlatego, jeżeli zgrzeszyłeś, to powinieneś szybko przyjść do Boga, dlatego tu jest zachęta szybko, to zapamiętać, szybko przyjść do Boga, przeprosić Go za to, żeby diabeł cię nie oskarżał. Bo jest to już zniwelowane, bo żeś zauważył grzech, nie trwasz w nim, nie udajesz, że go nie ma, tylko masz miękkie serce, wiesz, że narozrabiałeś, szybko słyszysz od Ducha Świętego, który cię przekonuje o grzechu, on pierwszy od razu ci daje informację, nie było fair, nie było okej, i ty od razu reagujesz na to i przez to automatycznie pokutujesz jako człowiek Boga, który kocha Pana, on nie będzie przeciwko niemu grzeszył. I Bóg ci od razu przebacza. Od razu przebacza, od razu masz przebaczone i tak jakby tego grzechu nie było. W Chrystusie wszystkie nasze grzechy są przebaczane. Bo jeżeli w Nim trwasz, jest to przebaczane. I dlatego jest bardzo ważne, że diabeł wtedy nie może się czegoś uczepić u ciebie. Ponieważ ty po prostu sprzeciwiasz się jakiemuś przejawowi grzechu. Jeżeli zgrzeszysz, wyznajesz go szybciutko i jesteś automatycznie oczyszczany z tego grzechu. Szczera pokuta przed Panem. Panie, wybacz, zrobiłem to, co wiem, że jest grzechem. Wybacz mi, zrobiłem to i tamto. Wybacz, odwracam się od tego, nie chcę. Ja zawsze mówię, poproś od razu o łaskę Bożą. Łaska Boża to jest siła, to jest moc ponadnaturalna i też ku niegrzeszeniu. Jest wiele łask odnośnie każdej sprawy życiowej i też w sferze grzechu. Jeżeli masz do czegoś skłonność, proś Boga o wzmocnienie. Proś o siłę. Jeżeli masz serce, uwaga, pokorne, zgodnie z Pismem, nie będziesz musiał grzeszyć. Bo Bóg daje łaskę pokornym. Zgodnie z Pismem. Pismo jest spójne. Tylko musimy znać tą mapę, którą mamy jechać. Musimy wiedzieć, umieć się nią obsługiwać. I w tym przypadku masz pewność przebaczenia twojego grzechu. I wiesz o tym, zgodnie z Pismem, że to się dokonało. Nawet jak diabeł przyjdzie, no może źle się modliłeś, może złą pokutę zrobiłeś, cokolwiek z tych rzeczy. Ale ty masz Słowo Boże. Jest napisane, że jeżeli wyznajemy nasze grzechy, no ja może to przeczytam, bo warto tutaj od razu tą kwestię grzechu zamknąć. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział i werset 9. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas wszelkie niesprawiedliwości. Oczyści. Odpuści je nam. Kiedy wyznajemy. Także nie ma żadnego problemu. I to jest mowa o chrześcijanach, zwróć uwagę. O chrześcijanach. Bo niektórzy mówią tak, jak ja jestem w Chrystusie, to moje grzechy są wszystkie przebaczone. Czy ja zgrzeszę później, czy ja nie zgrzeszę, wszystko jest przebaczone. Tylko jakbym się później tej osoby zapytał, bo często te osoby są w tej złej pozycji do Boga, że jednak grzech się pojawia w ich życiu. Dlaczego? No bo wszystko jest przebaczone i oni mało czujni są. Na skutek złej nauki są mało czujni, nie muszą tak dbać i tracą relacje z Bogiem, coraz więcej grzesząc. Otóż, jeżeli ty zacząłeś grzeszyć, za każdym razem Pismo Święte jasno mówi, że jak stajesz do modlitwy, powinieneś być w odpowiednim miejscu czystości, żeby Bóg cię wysłuchał. Dlatego ludzie, którzy są w grzechach, oni się modlą i później nie ma efektów. Oni mówią, ja nic nie czuję, ja nic nie wiem, nie ma jakby Boga. No tak, bo jest przepaść. Jeżeli ty nie pokutujesz ze swojego grzechu, który robisz już jako chrześcijanin i mówisz, że no to ja jestem zbawiony i tak, i myślisz, że możesz tak chodzić, czyli w takiej teologii łaski, że obojętnie co zrobię, to zawsze będę zbawiony, no niestety. Pismo jasno i wyraźnie mówi, że jak stajesz do modlitwy, przebacz komukolwiek masz do przebaczenia, jeśli stajesz do modlitwy. Albo na przykład, jeżeli prosisz o uzdrowienie, to wyznaj swoje grzechy, abyś mógł uzyskać zdrowie. Przykładowo. Czyli, mówiąc krótko, jeżeli coś blokuje twoją relację do Boga, załatw to. Jeżeli przynosisz Bogu dar, jest powiedziane, Pan Jezus sam nauczał, i wspomnisz, że ktoś ma coś przeciwko tobie, idź, napraw to. I nie kładź daru. Czyli nic nie kładź na ołtarzu, nic nie pokazuj, nic nie mów, że chcesz się modlić teraz albo coś prosić Boga. Biblia mówi, najpierw napraw to, a później ofiaruj ten dar. Przyjdź i zrób. Czyli oczyść sytuację. Z Bogiem i z ludźmi. Jeżeli wiesz, że powinieneś, bo czasami nie musisz tego robić, chociaż możesz być oskarżany przez złego, że coś zrobiłeś, a po prostu nie zrobiłeś. Dlatego tu trzeba rosnąć w Bogu, żeby być mocnym i nie wchodzić w ten rejon grzechu. I nie dawać się diabłu oskarżać. Wiedzieć, co mamy zrobić. Ty masz wiedzieć od Boga, od Ducha Świętego, który w każdym wierzącym jest, co masz zrobić. I on zawsze działa według Pisma Świętego. Duch Święty się porusza w ramach Pisma Świętego. Nie w ramach denominacji, nie w ramach przynależności do Kościoła. On się porusza tylko i wyłącznie według Pisma Świętego. Więc Słowa Bożego, które nam zostało raz dane, on się porusza w ramach tego Słowa. Dlatego jest tak ważne znać Słowo Boże. Tak ważne jest znać Słowo Boże. A więc człowiek, który chce iść za Bogiem, on pilnuje siebie, on strzeże siebie. I dlatego Bóg sprawia nad nim ochronę, a zły go nie dotyka. I zwróćmy uwagę, tu jest wyraźnie to napisane. Czyli mamy dwie grupy ludzi. Jedna w Kościele, która jest czysta i chodzi drogami Bożymi, i druga grupa, która wraca do grzechu i cierpi. Na skutek czego cierpi? Własnego grzechu. Czyli zły go dotyka. Może tak być. I dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Teraz chcę wam pokazać, że ta zasada ochrony sprawiedliwych była zawsze. Otwórzmy Ezechiela, 9 rozdział. Tutaj Ezechiel otrzymuje proroctwo, otrzymuje wizję, jest zapowiedź upadku Jerozolimy. Wiemy, że później to się stało, Babilończycy najechali. I jak zobaczymy, jest tutaj mowa o tym, że Bóg zaczyna sąd nad Jerozolimą od świątyni. Właśnie od świątyni. Czyli na dzisiejszy język byśmy powiedzieli od Kościoła, tak? Więc najpierw, zanim sąd przyjdzie na ludy czy narody, Bóg dotyka swego ludu. Widzicie, to jest Stary Testament. I to są ludzie Boga w Izraelu. Albo którzy mieli być ludźmi Boga. I zobaczycie rozdzielenie tych dwóch grup. Że kiedy przychodzi sąd Boży na dany rejon, na skutek nieprawości, to na danym rejonie mieszkają ludzie sprawiedliwi i niesprawiedliwi najczęściej. I tu właśnie widzimy ten obraz. Ja przeczytam. Ezechiel 9 rozdział od 1 wersetu. Potem donośnie tak, że ja słyszałem, wołał on, Bóg. Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło 6 mężów drogą od górnej bramy położonej po stronie północnej, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż odziany w lnianą szatę z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu, a chwała Boga Izraelskiego uniosła się z nad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl znak na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. A więc mamy pierwszą wskazówkę, pierwszą grupę ludzi. Zwróćmy uwagę. Więc nadchodzi sąd. Wiadomo, nadchodzi zniszczenie. I teraz Bóg wyraźnie nam pokazuje tą pierwszą grupę, a zaraz zobaczycie drugą. Więc pierwsza grupa. Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl znak na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Do innych zaś rzekł, czytamy dalej, piąty werset, do innych zaś rzekł, tak, iż słyszałem, idźcie za nim po mieście i zabijajcie. Niech oczy wasze nie znają współczucia, ni litości starców, młodzieńców, panny, dzieci i kobiety. Wybijajcie do szczętu, nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie się ów znak znajdował. Zacznijcie od mojej świątyni. Zacznijcie od mojej świątyni. Zwróćmy uwagę, nadchodzi sąd na Jerozolimę, na miasto, tak? I Bóg mówi najpierw zniszczenie od świątyni. Najpierw tam. Ale zanim to nastąpiło, zwróćmy uwagę, Pan Bóg znakuje, wydał polecenie znakowania ludzi Boga, narodzonych z Boga. Dlaczego? Bo oni myślą po Bożemu. Oni się identyfikują z Bogiem. Zobaczcie, co oni robią. Którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Bardzo wyraźnie myślą po Bożemu. Myślą jak Bóg. Oni się identyfikują z Bogiem, nie z ludźmi grzechu, których jest kupa. Tam po prostu grzech narósł do miejsca, w którym będzie sąd. Po prostu już przekroczyli granicę i Jerozolima nie ma być ocalona. Jedynie teraz następuje wyprowadzanie z niej mężów albo ocalanie mężów, którzy nie grzeszą tak jak pozostali. Wprost przeciwnie. Zobaczcie, oni nie tyle nie grzeszą, oni wołają do Boga, biadając nad tym, co się tam dokonuje. I otrzymali znak gdzie? Uwaga, na czole. I Biblia mówi tutaj wyraźnie, zacznijcie od mojej świątyni. Czytaliśmy w Piotra, tak? Ta sama zasada. Dlatego zobaczycie, że te sądy Boże, jak zrozumiecie, będziecie wiedzieli, na czym to wszystko polega i będziecie widzieli w przyszłości, co się będzie działo. Co się dziś dzieje i co się będzie działo, bo Bóg się nie zmienia. To są prawa duchowe. Po prostu taka jest zasada sprawiedliwości. I tak zaczęli, czytam dalej, werset 6, końcówkę. I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do nich, zbezczeście również świątynię, dziedzińce napełnicie trupami. Wyszli oni i zabijali w mieście. A podczas gdy oni zabijali, ja pozostałem sam, upadłem na twarz i tak wołałem, ach, Panie Boże, czy chcesz wyniszczyć całą resztę Izraela, dając upust swemu gniewowi przeciw Jerozolimie? Rzekł do mnie, nieprawość pokolenia Izraela i Judy jest wielka, niezmierna, kraj jest pełen krwi, a miasto pełne przewrotności. Mówią bowiem, Pan opuścił ten kraj, Pan nie widzi. To jest ich wyznanie. A więc także i moje oko nie okaże litości ani współczucia. Czyli co? Zobaczcie, tą zasadę już kiedyś omawialiśmy. Co na ustach masz? Skoro Pan nie widzi, no to moje oko nie widzi. Zgodnie z ich słowami. A więc także i moje oko nie okaże litości ani współczucia. Odpowiedzialność za ich postępowanie składam na ich głowy. Tu macie to. Sądy przychodzą wtedy, kiedy grzech urośnie do pewnego miejsca. Nie znam tej linii, jedynie Bóg ją zna, dlatego zasada sądów narodów jest bardzo ważna, żeby zrozumieć, że sądy narodów należą do Boga. My w tym nie mieszamy. My mamy sądzić tych, co są w Kościele. Ale co do sądów poza, to nie jest naszą sprawą. Jeżeli Bóg nam nie objawi czasów i chwil, my nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Tu się kłaniają też kwestia wojen i tak dalej, tych wszystkich rzeczy. Czy można wojnę wygrywać, czy być patriotą, czy nie być patriotą, czy to jest ważniejsze jak to, co Bóg mówi. Albo podepniemy sobie pod jakąś tam wojnę, mówimy, że Bóg jest z nami, będziemy mieli hasło Bóg jest z nami, na przykład na sztandarze i tyle. I czy to znaczy, że Bóg będzie z nami, bo my coś tam napisaliśmy? To są te pytania. Dlatego, żeby nie być ignorantem spraw Bożych, my musimy wiedzieć, znać, jak Bóg działa. Po to nam zostawił swoje słowo. Więc widzimy, że odpowiedzialność za ich postępowanie składam na ich głowy. Przekroczona granica. Przekroczona granica. Dobrze, to teraz przeskoczmy do Apokalipsy i 7 rozdział. I tu jest coś, co jeszcze jest przed nami. Mieliśmy przed chwilą to, co było za nami, a teraz jest coś przed nami. Ale specjalnie chcę wam to pokazać, żebyście widzieli, że Bóg się nie zmienia i zasady Jego postępowania są takie same. Czy teologia danego kościoła mówi coś innego, czy nie mówi? Dla nas jest ważniejsze to, co mówi Pismo, bo czasami teologie troszeczkę błądzą. My musimy wchodzić, kiedy ja na przykład nauczam, wy musicie sprawdzać to, czy istotnie tak jest. Czy rzeczywiście to, co mówię, jest w Słowie? Jeżeli jest i widzicie, że tak naprawdę jest, możecie to przyjąć. Musi być potwierdzane nauczanie Słowem Boga, nie własnym widzimisię. To jest bardzo ważne, a różne rzeczy czy wywody czasami w kościołach bywają, to uwaga na to. Dlatego zobaczmy teraz z Apokalipsy 7 rozdział. I tu jest czas, który jest przed nami, tuż przed gniewem Boga, ale to już potężny gniew, kiedy Kościół będzie pochwycony i go nie będzie. Natomiast tutaj jest mowa, kiedy 6 pieczęci zostało otwartych i 7 miała być otwarta. I teraz zwróćmy uwagę od 1 wersetu, co się dzieje. Tu jest w tym miejscu pieczętowanie Izraela. Potem ujrzałem 4 aniołów stojących na 4 narożnikach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi, ni po morzu, ani na żadne drzewo. A więc co oni robią? Są aniołowie powstrzymujący wiatry, wydarzenia. One zatrzymują działanie pewnych pozytywnych lub negatywnych wpływów. I teraz drugi werset. I ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do 4 aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Popatrzmy. Żadna szkoda nie ma się wydarzyć ziemi, morzu, drzewom, dopóki nie będą opieczętowani słudzy Boga. Tak samo, jak czytaliśmy to w Jerozolimie za czasów upadku świątyni. Około 600 roku, przed naszą erą. Zwróćmy uwagę, to jest to samo. I teraz zobaczcie, co to była za pieczęć. Spójrzmy na to. 14 rozdział, też Apokalipsy. I werset pierwszy. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię Jego Ojca wypisane na czołach. Widzicie, czym jest ta pieczęć? Przynależnością do Boga. Oni myślą po Bożemu. To, co ja powiedziałem. Ci ludzie biadali nad tym, co się dzieje w świecie. Oni żyli w innym wymiarze ducha. Oni widzieli, że to, co się dzieje, to jest nieprawda. Oni byli z Boga. Pan Jezus powiedział w Janie w 8 rozdziale, że kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Kto jest zrodzony z Boga, słów Bożych słucha. I to było w Starym Testamencie. Dlatego oni mają pieczęć, tak jak ci w Jerozolimie mieli pieczęć, Boży Syn, człowiek Boga. Tak samo tutaj mamy, wyraźnie mieli pieczęć Boga i Jezusa Chrystusa. I Jemu służą, tylko i wyłącznie. Dlatego Bóg pieczętuje sługi Boże, zanim się coś wydarza, to chciałem podkreślić. To jest sposób Bożego działania. I teraz jeszcze chciałem wam pokazać 9 rozdział Apokalipsy. Pokręcimy się tu. I tutaj już jest 7 pieczęć otwarta i 5 trąba. I ma być 7 trąb. I przy 7 pochwycenie. A tutaj przy 5 trąbie, zwróćmy uwagę, jest napisane tak, od 1 wersetu. I 5 anioł zatrąbił. I ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz od studni czeluści. I otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca. I od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano jej, by, uwaga, werset 4, to jest, zaznaczcie sobie, i powiedziano jej, tej szarańczy, by nie czyniła szkody trawie na ziemi, ni żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Którzy nie mają, tym mają czynić zło. Oprócz tego było wyrządzanie, oczywiście jak będziecie czytać Apokalipsę, to też był czas wyrządzania drzewom, trawie, szkody i tak dalej. Natomiast tu jest mowa, że miała zaatakować ludzi ta szarańcza. Ale patrzcie, ochrona jest dla tych, którzy mają pieczęć Boga. I to chcę, żebyście wiedzieli. Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. I dalej powiem, każdego człowieka. Jeszcze dalej pójdę. I ciebie, i mnie. Czasami słyszymy w kościele, o, Bóg jest tak daleko, a, czy On będzie pamiętał, a, to trzeba będzie chyba, jak sądy przyjąć, wszyscy zginiemy, la, 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 i tak dalej. To jest taka teologia c'est la vie, jakoś ta będzie. Słuchajcie, Biblia jasno mówi, żebyśmy wierzyli Bogu. Ale patrzcie, Bóg mówi, przybliż się do mnie. Weźmy jeszcze to, 2 Koryntian, 6 rozdział, werset 17 i 18. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę. A ja was przyjmę. Nie tykajcie, patrzcie, odłączcie się od nich, od kogo? Od ludzi grzechu. Odłączcie się od tego, co nieczyste, czyli od grzechu. Od ludzi grzechu i od tego, co nieczyste, od grzechu. Nie miejcie z tym nic wspólnego. To wtedy, co Bóg mówi? to wtedy ja was przyjmę. Czyli mamy wybór. Albo mieć kontakt z grzechem i z ludźmi grzechu i, że tak powiem, razem z nimi grzeszyć i współuczestniczyć w grzechu, albo być po stronie sprawiedliwości, nic nie dotykać z tych rzeczy. Jedynie głosić słowo życia tym ludziom, którzy grzeszą. A z grzechem nie mieć nic wspólnego. I jest powiedziane, a ja was przyjmę. Teraz, 18 werset. I będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami. Mówi Pan Wszechmogący. I to jesteśmy my. To jest stan obecny. Kiedy my grzechu nienawidzimy, kiedy nie dotykamy tego, co nieczyste, kiedy z ludźmi grzechu nie uczestniczymy w ich sprawach grzechu. Nas tam nie ma, tak? Należymy do Pana i On jest naszym Ojcem. To się spełnia dzisiaj w nas. To jest to. Ale zobaczcie, kiedy co? Kiedy nie mam z grzechem nic do czynienia. Kto się narodził z Boga, nie grzeszy. I teraz wrócę szybko do Apokalipsy. I 18 rozdział, werset 4. Wszystko jest przed nami, nie? Będziemy o tych czasach dokładniej mówić w przyszłości. Trochę przejdziemy. Apokalipsę z wyjaśnieniem, nie tylko, różne księgi. Ale dzisiaj tylko nas interesuje jeden temat, dlatego skaczemy trochę. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, ludu mój, z nieba, patrzcie, ludu mój, mój, tuż przed gniewem Bożym. Cały czas lud Boga tam jest. Ludu mój, wyjdźcie z niej, z nierządnicy Babilonu, tu jest mowa. Wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach. Udziału w jej grzechach. I teraz uważajcie, bardzo uważnie słuchajcie. I żadnej z jej plag nie ponieśli. Bo grzechy jej narosły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. I tu się zaczyna już apogeum sądu niedługo. Widzicie, dlatego powiedziałem, sądy są różnej maści, tak? Jedne mocniejsze, drugie mniej mocne, indywidualne, jak i społeczności, grupy, jakkolwiek. Bóg dokonuje sądów. Musimy to rozumieć. Ale jest ta zasada. Dzisiaj uczymy się tej prostej zasady, ponieważ my jesteśmy ludem Bożym. Dlatego najpierw to, co pozytywne. Z tego łatwiej jest później patrzeć na to, co gdzieś tam negatywne. Dlatego nas dotyczy ta strona. I ona jest klarowna. Zobaczcie. Masz jasność. Wszystko, co czytamy, jest tak oczywiste, mam nadzieję. Ale jest powiedziane, patrzcie, ludu mój, wyjdź z nich. Nie miej kontaktu z tym, co nieczyste. Nie dotykaj. I jest powiedziane, dlaczego? Abyście żadnej z jej plag nie ponieśli. Czyli jest możliwe, że chrześcijanie zginą? No jest. To jest dowód. Tu jest dowód. Można zginąć, kiedy dotkniemy grzechu. Bardzo wyraźnie. Ale nie trzeba ginąć z powodu grzechu. To, co w 1 Piotra czytaliśmy. Żebyście nie cierpieli z powodu, że ktoś jest złodziejem, że ktoś jest czymś takim czy owakim. To nie o to chodzi. Wprost przeciwnie, Bóg chce cię ochronić. Dlatego On mówi, wyjdź, abyś nie miał udziału w plagach. Patrzcie na to. Nie powinniśmy się bać. Chyba, że grzeszymy. To tak, zgodnie z Pismem. Bo Bóg wie, jak wyprowadzić sprawiedliwego. Bóg wie, spójrzmy na to. Drugi Piotra, drugi rozdział i werset 7. A może nawet zacznę od 6. Jest tu mowa o karach Bożych. Tym, co było w przeszłości, Piotr wspomina jako ostrzeżenie dla tych, którzy przychodzą do kościoła i robią z niego Sodomę i Gomorę. Ci, którzy próbują różne rzeczy robić w świętym organizmie Boga. to mają ogromny problem. I teraz jest napisane tak, 6 werset. Także miasta Sodomę i Gomorę, obróciwszy w popiół, skazał na zagładę, dając przykład, patrzcie, przykład kary tym, którzy będą żyli bezbożnie. Dlaczego mamy to w piśmie? Dlaczego o tym nie zapomniano w historii? Dlaczego Bóg zezwoli, dlaczego Duch Święty, autor pisma, włożył to w karty pisma? Macie tu odpowiedź. Dlaczego to zrobił? Aby dać przykład kary tym, albo w oryginale jest bardziej przykład tym, ale chodzi o karę. Przykład tym, którzy będą żyli bez Boga. I teraz uwaga, 7. Ale wyrwał sprawiedliwego Lota. Lot jest nazwany sprawiedliwy. Ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nieliczących się z Bożym prawem. I werset 8. Sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, wśród grzeszników, z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą miał umęczoną. Czy nie czujesz się czasami tak? W pewnych miejscach, w których często przebywasz, może w pracy, może gdzieś, że jesteś umęczony, wychodzisz z tego miejsca. Panie, dzięki Ci, że przeżyłem. Czasami jesteś dosłownie umęczony, tak? Ale tak jak mówię, teraz już wiemy po tym nauczaniu, nawet jak powiesz, dzięki Ci, Panie, że przeżyłem, to z drugiej strony powiedz, ale chwała Ci, Panie, i raduję się za cierpienia, których doświadczyłem. Także możesz to dodać zawsze. A więc... Sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą miał umęczoną przeciwnymi prawu czynami, które widział i o których też słyszał. I teraz 9. I to zapamiętajcie, to jest do naszego nauczania. To wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia. Zapamiętajcie to. Jeżeli ktoś ci mówi, nie wiem, co się będzie działo, nie wiem, a czy Pan Bóg nie zapomni i tak dalej. Tu masz werset 9. Wie Pan. I niech ci nikt z tego z głowy nie wyciągnie. W jakiejkolwiek sytuacji jesteś. Wie Pan. Oni gadają, o, spójrz na życie i realia, spójrz na politykę, ale przecież tak zawsze działało, no to jak ty możesz powiedzieć, że będzie inaczej dzisiaj? Nie znasz historii świata? O, tak było i tak będzie teraz. Mądrość ludzka. A ty na to, wie Pan, to jest dla ciebie informacja wierzącej osoby. Mądrość świata jest dla tych, którzy potrzebują tej mądrości, żeby przeżyć w takich sytuacjach, o których czytaliśmy. I tak nie przeżyją najprawdopodobniej. Ale dla ciebie, który wierzysz, tylko powiesz, wie Pan. Masz swoją wiarę i pokój. I wiesz, że aby przeżyć, żeby ocaleć, musisz być blisko Boga w tych sytuacjach. I teraz, to wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia? No wie! Wszechmogący Bóg. A wiecie, że Bóg jest tak potężny, że On może całe życie mógłbyś jakby niewiele czuć, jedynie Jego bliskość w duchu. Ale może się okazać, że w pewnej ważnej sytuacji staje przy tobą anioł, przy tobie, bierze cię za rękę i przenosi cię do Afryki przykładowo. Jesteś 5 sekund potem w Afryce. W jakimś miejscu. A później ci mówi, musiałem to zrobić, ponieważ tu miała bomba spaść. Przykładowo. Otóż Bóg wyrywa z doświadczenia swoich sprawiedliwych. Zgodnie z Pismem. Ale mówiliśmy o warunkach? Już trochę mówiliśmy. Czy ludzie żyją zbożnie dzisiaj? Jak popatrzymy na stan dzisiejszego Kościoła, potrzebuje odnowy. Wielu mówi, że wierzy. Ale czy to odpowiada standardom słowa? Czy oni wykonują Jego wolę? Czy oni pragną iść za Nim? Czy tylko sobie piszą na sztandarach, ja jestem wierzący, Bóg jest ze mną. I wiesz, i będę tak jak mantrę powtarzał, Bóg jest ze mną, Bóg jest ze mną, Bóg jest ze mną. I czy On będzie przez tą mantrę ze mną rzeczywiście? Pamiętacie Goliata? I miał prawidłowe, pozytywne wyznanie. Czy mu to pomogło? To on stracił głowę. Pozytywne wyznanie nic nie znaczy. Pytanie jest, co Bóg ma na to do powiedzenia, a my jako wierzący powinniśmy tylko ufać Jego Słowu, ponieważ ludzie się mylą i ludzie mówią różne rzeczy. Ale Bóg cię nie zawiedzie. Wie Pan, jak wyrwać pobożnych z doświadczenia. Zapamiętajcie to. Wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia. Bądź pobożny. Żyj po Bogu. Żyj według Boga. Pragnij królestwa za wszystko, co masz. Sprzedaj, jak musisz sprzedać, to sprzedaj, co ci przeszkadza. Majątek? Masz za dużo domów? Jak bogaty młodzieniec? Cokolwiek. Masz za dużo czegoś? Sprzedaj, rozdaj, cokolwiek. Jeżeli to jest kulą u nogi, zrób porządek. Bo królestwo Boże, ty musisz pragnąć ponad wszystko. O tym mówi Słowo. Bo jeżeli tak nie będzie, Jezus ostrzega, mówi, nie wejdziecie do królestwa. I nic po tych sztandarach, Bóg z nami i tak dalej, nic. Hitlerowcy mieli też krzyż pod brodą, nie? Gott mit uns. Bóg z nami. Fajnie, nie? Bóg z nimi. Tylko który? Jest pełno takich z rogami, nie? No mówię, nie dajmy się oszukiwać. Jest tyle głosów w świecie. A który jest prawdziwy?
Jeden.
Tak samo jest tyle religii. A która jest prawdziwa?
Jedna.
Otóż diabeł zawsze daje ci mnóstwo głosów, daje ci mnóstwo systemów religijnych, a prawda musi być, jak sama nazwa, prawda. Jeden Bóg, który jest prawdą, więc jest zawsze jedna. Tylko musi się znaleźć. A jeżeli ją znajdziesz, to Pan będzie z tobą. I masz wszystkie te obietnice, o których czytam. My idziemy w kierunku właśnie coraz większych sądów. I nawet jeżeli jesteś na terenie, na którym siada gospodarka, na skutek grzechu ludzkości, a ty jesteś po prostu wśród nich i doświadczasz tego samego, to i tak Pan w tej sytuacji jest z tobą. I wie, jak wyrwać cię z doświadczenia. Dlatego ty czasami możesz czuć tąpnięcie w danej sytuacji, w danym miejscu, w danym państwie, ale to nie znaczy, że Bóg cię opuścił, bo doświadczasz podobnej rzeczy. Raczej patrz na rozwiązania niż na to, co się stało. A z drugiej strony miej uszy otwarte, bo Bóg może pokazywać ci rozwiązania dla ciebie. Indywidualne, na ten czas. Okej, tak więc przeskoczymy teraz do Łukasza, rozdział 17, od wersetu 26. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota. Jedli i pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali. Lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz, ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jest jasna zapowiedź sądów. Jest jasna zapowiedź czujności, żeby w tych sądach nie doświadczyć plagi, to co czytaliśmy w Apokalipsie, tak? I wiecie, czasami jest tak, ja słyszę w niektórych braci i sióstr, którzy nie widzą tego tak jednoznacznie. Że tak naprawdę myślisz, że przeżyjesz? Tak naprawdę? Naprawdę? No właśnie, ja nie myślę po swojemu. Staram się patrzeć na to, co jest w Piśmie. To jest jedna rzecz, czyli obietnicę mam. A druga rzecz, jak ja będę żył, to jest druga rzecz i druga sprawa. A więc to wszystko zależy od tego, co jest w Piśmie, od prowadzenia Bożego w danym momencie, a jednocześnie moje życie z Bogiem. Jeżeli będę pilnował bliskości z Bogiem, będę chodził Jego drogami, to wiele z tych obietnic, tych wskazówek są bardzo ważnymi, życiodajnymi wskazówkami. I one nam pokazują przede wszystkim, że w momencie, kiedy coś się dzieje na świecie, a będzie się działo, będą różne rzeczy się działy, trzęsienia ziemi i tak dalej, to musimy my wiedzieć, że mamy przyjąć postawę wiary i pełnej ufności Bogu. Całkowite zaufanie Bogu. Dlatego sądy były. Tu jest mowa o Noem, czytaliśmy. O Sodomie i Gomorze czytaliśmy. Wskazówki, że tak będzie przy końcu. Czyli mówiąc krótko, to co było, znowu się powtarza. Tu są akurat wymienione dwa sądy. Ale przecież jak czytamy Pismo Święte, wiele widzimy momentów, w których przychodziły różne sądy na Izraela. I to na grupy czy indywidualnie, jakkolwiek, przychodziły. Także tu jest mowa akurat o dniu przyjścia Pana, że te rzeczy są też porównane do czasów Noego czy czasów Sodomy i Gomory. Zobaczcie, jest mowa o ludziach za Noego. Jedli i pili, tak? Za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Pamiętajmy, Noe jako sprawiedliwy. On ma ochronę. Jest ochroniony. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Dalej, Lot. Podobnie jak działo się za czasów Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. Lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, sprawiedliwy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki, wygubił wszystkich. Patrzcie, za każdym razem wygubił wszystkich, którzy zostali niesprawiedliwi. Tak będzie przy dniu, przy przyjściu Syna Człowieczego. I teraz dalej. 31. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. Kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żony Lota, kto będzie się starał uratować swoje życie albo duszę, straci ją, a kto ją straci, zachowa ją. 34. Powiadam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Jest mowa o pochwyceniu, o zabraniu. Z jednego łoża nawet. Ku ocaleniu. I teraz chcę wam to pokazać, że ocalenie jest. To nie jest mglista sprawa przed nami. Tak, Bóg będzie ocalał swój lud. Bóg chroni swój lud. To jest prawda. To jest prawda. I teraz chciałem wam pokazać jeszcze z rozdziału 21 Ewangelii Łukasza. Przeczytajmy od wersetu 34 do wersetu 36. 21 rozdziału. Uważajcie na siebie. To jest takie zakończenie tych mów o przyjściu Pana Jezusa. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Żeby ten dzień nie przyszedł na was nienacka. Jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście byli zdolni ujść cało z tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. I tu jest mowa o czujności. Mieliśmy nauczanie na temat czujności. Tylko to jest aspekt przetrwania do końca. Wierzę. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A tu jest mowa w ogóle o ocaleniu też. Więc chodzi o to, że Bóg będzie chronił swój lud. I teraz otwórzmy troszeczkę więcej o tym Locie, skoro już żeśmy czytali, na 19 Księgi Rodzaju. I chciałem wam w detalach teraz pokazać, czytając ten tekst, zobaczymy, jak to było dokładnie, przyglądając się, jak to ocalenie miało miejsce. A więc Księga Rodzaju, 19 rozdział, od wersetu 12. A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota. Są to dwaj aniołowie, którzy przebywali u Lota w tym czasie. Bo Pan przyszedł, żeby zobaczyć, czy te nieprawości są prawdą. I ci dwaj aniołowie poszli dalej, poszli do tych miast sprawdzić. I przybyli do Sodomy i przebywali u właśnie Lota. I teraz czytamy. A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota. Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd. Wyprowadź stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć. Wyszedł więc Lot, aby powiedzieć tym, którzy jako zięciowie mieli wziąć jego córki za żony. Chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyć. Oni jednak myśleli, że on żartuje. I to, co żeśmy czytali do tego dnia, już konkretnych wydarzeń tragicznych, wielu nie uwierzy. Pamiętacie, głupie panny nie były przygotowane na wejście. A co tam? A więc oni myśleli, że on żartuje. Werset 15. Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota mówiąc, prędzej weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Powtórzę. Weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Nie z winy Lota, ale z winy tego miasta. Czyli Bóg przynosi ofertę ocalenia i mówi mu, wyjdź, bo ono będzie zniszczone. Jeżeli nie wyjdziesz, zginiesz z nim. Nadchodzą czasy, czy w ogóle są czasy trudne i my musimy podejmować decyzję. Co zrobić? Dlatego czytaliśmy przed chwilą w Łukaszu w 21 rozdziale. Nie bądźcie obżartuchami, nie bądźmy opijcami, tak i tak dalej, i tak dalej. Ludźmi, którzy nie słuchają Pana, tylko żyją według pragnień doczesnych. Mamy właśnie być w modlitwie, jest tam powiedziane bardzo wyraźnie, trwać w modlitwie, blisko Pana, żeby móc ujść całą. Czyli wiedzieć i reagować. Kiedy Duch Święty nam będzie coś pokazywać, reagujmy. Reagujmy. Z drugiej strony Bóg, kiedy będziemy blisko Niego, będzie też posyłał aniołów. Będą różne sytuacje się działy, ponadnaturalne. Zwróćmy uwagę, czytaliśmy przed chwileczką o Jerozolimie, która miała być spustoszona. Czytaliśmy teraz, i to było 600 lat przed Panem Jezusem, czyli do tej pory mamy ponad 2,5 tysiąca lat. I teraz w najbliższym czasie mają mieć te wydarzenia, które czytaliśmy w Apokalipsie. Bardzo blisko. I znowu jest ta sama zasada. Więc musimy wiedzieć, że Bóg się nie zmienia i sposób Jego działania jest ten sam. I Bóg swój lud chroni. Ale lud musi być blisko Niego w modlitwie, czyli w relacji. Bo modlitwa mówi nam o bliskości z Bogiem, że kochasz Pana i chcesz z Nim przebywać. A więc jest powiedziane, prędzej weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Kiedy zaś on zwlekał, ci mężowie chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce, Pan bowiem litował się nad nimi i wyciągnęli ich i wyprowadzili poza miasto. A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich, uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach. Uwaga, bo inaczej zginiesz. Zwróćcie uwagę, jak coś się będzie działo, musisz być posłuszny Bogu. Przyjdą konkretne wskazówki. Będziesz wiedział, że to jest od Boga. I Bóg ci powie, jasno pokazał. To nie będzie tak, że ty, nie wiem, może, może nie. Będziesz wiedział na poziomie objawienia czy odbierania od Boga, w jakim jesteś dzisiaj miejscu. Bóg ci tak to powie, że ty będziesz wiedział, co masz zrobić. Teraz tylko kwestia, tak, Panie, robię. I tyle. Bez gadania robisz to, co trzeba. Bo inaczej zginiesz, tak? Ale Lot rzekł do nich, nie, panie mój, jeśli darzysz twego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie. Bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec, a choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe, ja zaś będę mógł ocalić życie? Odpowiedział mu, przychylam się i do tej twojej prośby nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz. Otóż, kiedy on słucha Boga, jest mu posłuszny, jest czas wyznaczony na jakiś sąd, ty mówisz, pani, tak, okej. Okay. On tu pertraktował, Bóg usłuchał, w związku z czym nie poszedł w góry, ale poszedł do innego miasta, tak? Bóg się zgodził. Ale był z Bogiem w dialogu, tak? I co? I Bóg czekał, aż ta sprawa się zakończy i wtedy jest sąd. Czyli zasada, że sądy przychodzą na ziemię, ona zawsze jest taka sama. To chciałem wam pokazać. Że Bóg po prostu troszczy się o swój lud. Ten lud musi być, uwaga, sprawiedliwym. Zwróćcie uwagę, zawsze jest sprawiedliwy Lot. I pamiętajmy, Bóg wysłuchał Lota, tak? Dlaczego? No bo był sprawiedliwy, a Bóg wysłuchuje co? Sprawiedliwych, to żeśmy nauczali. Druga rzecz, wysłuchał Abrahama, który się wstawiał też za Lota między innymi, tak? Tak więc widzicie, jak ważne są wzajemne modlitwy. Tak więc ten obraz chciałbym, żebyśmy zapamiętali, że Bóg jest dobrym Bogiem i On się o nas troszczy. On się nami opiekuje i On chce, żebyśmy Jego drogami chodzili. Ja tylko może, żeby zakończyć tą historię z Jerozolimą, przeczytam wam końcówkę, jak to się rzeczywiście wydarzyło, jak to się wypełniło. Druga Kronik, 36 rozdział. I zobaczmy od wersetu 11. 36 rozdział, werset 11. I aż przejdziemy do wersetu 20. I przeczytamy tak. W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał 21 lat i panował 11 lat w Jerozolimie. Czynił to, co jest złe w oczach Pana, Boga swego, i nie chciał się ukorzyć przed Jeremiaszem prorokiem, posłanym przez usta pańskie. Nadto zbuntował się przeciw królowi Nabuchodonozorowi, któremu na Boga zaprzysiągł wierność. Uczynił on kark swój twardym, a serce nieustępliwym, aby nie nawrócić się do Pana Boga Izraela. Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, widzicie, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan Bóg, ich ojców, bez wytchnienia wysłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Teraz rozumiecie, dlaczego Ewangelia ma być głoszona po całej ziemi? I wtedy nadejdzie koniec. Kiedy ludzie odrzucą Boga, mimo wyraźnego świadectwa, już będzie tak silne świadectwo, że Bóg jest i woła ich do nawrócenia, a ludzie jednak powiedzą nie. Bóg zbierze swoich ludzi, ocali, a wyleje gniew na pozostałych, którzy zostaną. Tak więc ta zasada zawsze tak samo jest, zasada sądów, że z jednej strony najpierw Bóg się zajmuje Kościołem i tymi, którzy są Jego ludźmi, ludźmi Boga, a z drugiej strony zajmuje się tymi, którzy, uwaga, są pseudo-Kościołem, uwaga, oni są tak samo zaliczeni do niewierzących. To jest bardzo ważne, bo niektórzy myślą, o, ja chodzę do Kościoła. że nie masz relacji z Bogiem, jesteś tak samo jak niewierzący w oczach Boga. I dlatego na tą drugą grupę schodzi sąd. A po czym poznajemy? Po uczynkach. Po tym, czy znasz Boga, czy chodzisz Jego drogami. A więc zmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. I teraz werset 17. Sprowadził wtedy przeciw nim króla chaldejskiego, który wyciął mieczem ich młodzieńców, uwaga, wewnątrz świątyni. Wyciął mieczem ich młodzieńców wewnątrz świątyni i nie ulitował się ani nad młodzieńcem, ani nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad siwą głową. Pamiętamy? To wszystko było wymieniane. Zapowiedź. Bóg wszystko oddał w jego ręce. Tego króla babilońskiego, tak? Wszystkie naczynia świątyni Bożej, tak wielkie, jak i małe, wraz ze skarbami domu pańskiego i ze skarbami króla, jego książąt, wywiózł do Babilonu. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą. Dlaczego? Została zbezczeszczona. Została zbezczeszczona i do tego na koniec krwią tych, którzy bezczeszczą. Dodatkowo. I zburzyli mur Jerozolimy. Wszystkie jej pałace spalili ogniem. Wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalał spod miecza resztę. Uprowadził do Babilonii i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. To, co Bóg zapowiada, to się stanie. I jeżeli nadchodzą sądy, zawsze jest tak, najpierw, że Bóg sprawiedliwymi się zajmuje, wyciąga ich z tego miejsca, ale patrzcie, żeśmy mówili o warunkach sprawiedliwości. One są klarowne, bardzo jasne. I człowiek Boga ma świadectwo w sercu, w którym miejscu stoi. Ty wiesz, czy jesteś z Bogiem, ty wiesz, czy jesteś pod ochroną i wiesz, że Bóg jest z tobą i cię ochrania. I to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli tą świadomość. Pan Jezus ile razy miał być zabity, ile razy miał być kamienowany, grożono mu, robiono różne historyjki. Jeżeli On, Bóg, nie zadecydował, że już nadszedł czas spełnienia Twojej misji i tylko, uwaga, spełnienia Twojej misji, to znaczy bycia ukrzyżowanym. Jeżeli Bóg nie zadecydował, że to już jest ten czas, był nietykalny. Był nietykalny. Ja mu nic nie mogę zrobić. To jest właśnie domena ludzi Boga. Bóg jest ze swoim ludem. Ja chcę, żebyśmy to jasno widzieli, bo lata słyszałem teologię, wiecie, a któż to wie? A któż to wie? Słowo Boże nam mówi. I się trzymamy słowa. I teraz ktoś powie, no dobra, a co ze Szczepanem? A co z innymi męczennikami z Apokalipsy? Zobaczmy. 21 rozdział Ewangelia Jana i werset 17 i dalej. Powiedział mu po raz trzeci do Piotra, Pan Jezus, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do niego, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus, paś owce moje. 18 werset. Zaprawdę powiadam Ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny Cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. I później, jak czytamy dalej, jest historia Jana. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego umiłował Jezus, wiadomo, chodzi o Jana, a który to w czasie uczy spoczywał na jego piersi i powiedział, Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc Piotr go ujrzał, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus, jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Otóż tutaj jest zapowiedź o losach dwóch uczniów, Szymona, Piotra i Jana. Jest zapowiedziane i wyraźnie Jan tutaj mówi i jakby podkreśla to, że zostało wypowiedziane proroctwo o Piotrze, jaką śmiercią wielbi Boga. I popatrzcie, Piotr idzie na tą śmierć niezbyt chętnie. Zobaczcie, czy Pan Jezus szedł chętnie na śmierć, po ludzku patrząc? Natomiast z tego, że wolą Bożą to było, poszedł na śmierć. On po prostu wiedział, że to jest ważniejsze niż wszystko inne. Chociaż po ludzku jego ciało mówiło nie, nie, nie. Ale wewnętrznie wiedział, że to jest słuszne. I dlatego poszedł na śmierć. Piotr podobnie. Wewnętrznie pewnie myślał sobie, no cóż, ciało mówi mnie, ale wiedział, że to jest słuszne. Już nie będę cytował Pawła. Jak sobie zobaczycie, Paweł wiedział, że jedzie do Rzymu i tam umrze. I będzie krew rozlana. Ile razy on to mówił? I próbowano go powstrzymać. A on mówi, tak się ma stać ze mną. Jak czytacie w Apokalipsie, to zapowiedź jest, kto pod miecz, ten pod miecz. Jest mowa o ludzie Boga, że wiele świętych zginie w tym okresie. Czyli jakby mamy dwie strony. Z jednej strony jest ochrona dla ludu Bożego, ale z drugiej strony, czyli ludzi świętych, i Bóg będzie wyprowadzał ich, ale z drugiej strony ze względu na konieczność świadectwa i świadczenia, będą oni świadkami prawdy i będą umęczeni, podobnie jak Szczepan. Za śmierć dla Chrystusa jest wielka nagroda. I tu nie chodzi o to, że ja sam chcę umrzeć, czy coś w tym rodzaju, ale Bóg będzie ci to objawiał, tak jak Paweł wiedział, Piotr wiedział wcześniej. Ty będziesz wiedział, jeżeli Bóg cię przeznaczy. Ja pamiętam, raz słyszałem pewnego nauczania jakiejś starej szkoły biblijnej. Jeden stary nauczyciel, to był stary nauczyciel Słowa Bożego, bardzo pokorny człowiek. I on mówi, on płakał, kiedy mówił o swojej córce. Ona mu powiedziała, że ona będzie męczennikiem. Jezus jej to objawił. I ona wiedziała, że ona umrze. I ten ojciec po prostu drżał, jak to mówił. Ale chciał poinformować po prostu Kościół, że te rzeczy mają miejsce. Że ze względu na chwałę Bożą i na konieczność świadczenia, ona też zgodziła się na śmierć. Bo my już nie umieramy. Mamy życie. Tak, ciało zabiją, nawet jeśli. Ale mamy życie. Już się zaczęło i ono już idzie w nieskończoność. Przejście jest krótkim momentem. Ludzie walczą, by tylko nie umrzeć. Ale my dobrze wiemy, że nie o to chodzi. My mamy życie wieczne już teraz. A więc istnieją te dwie strony. Często w Kościele się to myli, miesza. Nie widzi się różnicy. A my musimy jasno widzieć, że Bóg jest ze swoim ludem. Absolutnie. I głupio umierać ze względu na to, bo skradłem coś ze sklepu, dwa dropsy albo coś jeszcze i teraz pójdę siedzieć miesiąc czy dwa, albo jeszcze coś innego się wydarzy jako chrześcijaninowi, no to zaraz. To nie jest żadna chwała. Jeżeli już, to ze względu na chwałę Boga cierpisz. Jeżeli już, to ze względu na chwałę Boga oddajesz swoje życie. ale ze względu na świadectwo, a nie przypadkowo, żeś przegapił moment wyjścia, kiedy atomówka miała spaść, a ty tam po prostu siedzisz, jesz, pijesz i masz się dobrze. A Bóg ostrzegał i mówił, bądź blisko, bądź blisko. Ale nie może cię słuchać, dlaczego? Bo grzech powoduje, że twoje modlitwy są głuche, bo siedzisz w grzechu właśnie. Będąc opijcą, jedzenie masz za dużo widocznie, martwisz się na lewo i prawo, po prostu nie modląc się, tylko ciągle mówisz, a, ale kto to zrobi, jak ja nie zrobię? Bóg, gdzie tam? Bóg mi nie pomoże. No tak, no, ci nie pomoże, zgodnie z tym, co mówisz. Dlatego właśnie się rzeczy dzieją później. I później mówią, ci zginęli chrześcijanie. Dlaczego nie zginęli? Pytanie jest, czy za wiarę umarłeś? Czy naprawdę to było za wiarę, czy tylko umarłeś jak każdy w tłumie? O to tu chodzi. To jest pytanie. I chodzi o to, żeby nie dać przystępu diabłu. Diabeł próbuje nas atakować, uderzać chorobami, próbuje różnymi rzeczami zatrzymać. Ale my po prostu możemy się przeciwstawić przez wiarę, wiedząc, kim jest Bóg nasz. Dlatego tego nauczamy. Żebyś nie dał przystępu złemu, kiedy coś się dzieje. Po prostu dalej ufał Bogu, trzymał się słowa i przez wiarę, skoro Bóg powiedział, wysłucham twojej modlitwy, wszystko, o cokolwiek poprosisz, stanie się. Dlaczego stanie się? Bo jesteś z Bogiem. Bo nie ma grzechu w tobie. Bo z Nim rozmawiasz, dbasz o to, żeby z Nim być. I jesteś na każde zawołanie Pana. I On do ciebie mówi, moje dziecko kochane, jestem z tobą. Nie bój się. I to jest ten moment. Ty wiesz, wszyscy drżą, a ty po prostu wiesz, że Bóg jest z tobą. Oni się później dziwią, ci ludzie, że ty się nie denerwujesz. Się dziwią, że masz swój pokój, oni wszyscy drżą i się martwią, a ty się niczym nie przejmujesz. I to dla nich to jest szok. Dla nich to jest coś niezrozumiałego. Ale to jest rzeczywistość. To jest życie, które masz. I dlatego Bóg jest ze swoim ludem. I o to dzisiaj chodziło. Chciałbym, żebyście to zapamiętali, tą dobrą nowinę w czasach sądów. O to mi chodziło dzisiaj. Żeby tylko pokazać wam, żebyście byli tak, jak jesteście po właściwej stronie i pogłębili swoją relację. Pogłębili relację. Tak jak Jezus powiedział, módlcie się, trwajcie, czuwajcie, abyście mogli dotrwać do stanięcia przed Synem Człowieczym. Kiedy On przyjdzie, to będzie okres wielkiej ciemności. Kiedy On przyjdzie, w tym momencie będzie pochwycenie. I my będziemy ocaleni, a tu będzie deptanie tłoczni Bożego gniewu. I Chrystus będzie miał całą szatę we krwi, jak jest napisane, czy w Izajaszu, czy w Apokalipsie. To już nie jest łagodny baranek. Wtedy przyjdzie jako sędzia. Będzie miał zbroczoną szatę krwią, jest napisane. Dla tych, którzy Go nie kochali i nie umiłowali Jego przyjścia. Biblia o nich mówi zbójcy. To są ludzie grzechu, którzy pozostaną na gniew. Na gniew. Dlatego nie łącz się z tymi ludźmi i nie myśl, że ty jesteś grzesznikiem. Lgnij do Boga, aby to się stało realnością twojego życia. Kryzysy będą, trzęsienia będą różnego rodzaju, czy w polityce, czy może wojna jakaś będzie. Nie wiem, czy my wszyscy dojdziemy do końca, powiedzmy, jeżeli Pan Jezus, nie wiem, za 20 lat na przykład przychodzi. Czy wszyscy będziemy? Czy może kogoś Bóg nie pośle tu, czy tam? Co się będzie z nami działo? My dzisiaj jesteśmy tu. Ale wykorzystajmy każdy dzień, każde nauczanie, wszystko, co jest, żeby jeszcze bardziej się w Boga wbić i żeby On bardziej jeszcze nas wypełniał, jak do tej pory. Prosić Go o jeszcze większe poznanie, o większe zrozumienie, o intymność z Nim. A On będzie nadal z tobą. Będziesz coraz lepiej Go słyszał. I to właśnie chodzi. Już słyszymy, a będziemy Go jeszcze lepiej słyszeć. Jeżeli jesteś otoczony Duchem żywego Boga Jesteś jego przyjacielem. Jesteś w jego ręku. Już nie należysz do siebie. Jesteś jego. Jego sprawą jest cię ocalać. Dlatego się nie musisz niczego bać. On jest twoim Bogiem. Wy macie dobrego Boga. Jako swojego Boga. I miejcie go. Miejcie i trzymajcie się go. On jest dobry i ocala. Amen.